Witamy serdecznie ponownie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. W tej godzinie audycji moim gościem jest Sara Ferreira, blogerka, influencerka, ale przede wszystkim kobieta, która dzieli się tym, co dzieje się u niej na co dzień i swoimi przemyśleniami dotyczącymi życia, dotyczącymi domu, dotyczącymi macierzyństwa. I właśnie na tej trzeciej części chciałabym się skupić w tym momencie. Może najpierw pytanie ogólne. Jak myślisz, co według ciebie, czym według ciebie cechuje się dobra mama?
O, ja ci, ale zadałaś mi pytanie. Tutaj jest ogromna możliwość odpowiedzi. Wiesz co, ja nawet czym cechuje się dobra mama? Ja na blogu pisałam taki tekst, taki trochę też sama dla siebie, bo w ogóle czasami te teksty piszę trochę dla siebie. I faktycznie zastanawiałam się w tym tekście, z czego jako matka jestem dumna, więc nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na to, czym cechuje się dobra mama, ale gdybym miała udzielić jakiejś takiej rady albo powiedzieć właśnie, z czego ja jestem dumna, tak jak pisałam w tym tekście, wiesz co, to chyba najbardziej z tego, że oczywiście są nerwy nieraz i jakby to macierzyństwo charakteryzuje się takim nieustannym dążeniem do tego, żeby być lepszą matką i wyrzucaniem sobie, że znowu straciłam cierpliwość, znowu mi nie wyszło, ale wydaje mi się, że jeżeli daje się dzieciom proporcjonalnie dużo miłości, takiej miłości, mówię o przytulaniu, o mówieniu, że się to dziecko kocha, to ja pamiętam to z mojego domu rodzinnego. Ja miałam czwórkę rodzeństwa i nieraz było nerwowo. Ja nie mówię, nie byliśmy na pewno modelową, idealną rodziną, bo przy piątce malutkich też dzieci, bo moje rodzeństwo rodziło się jedno po drugim i po prostu wyobrażam sobie już teraz z perspektywy matki, jak bardzo rodzicom było ciężko. Nie mieli też pomocy żadnej, żadnych z babci w pobliżu. Ale pamiętam, że rodzice dawali nam po prostu może takiej miłości, chodzi o taką fizyczną, wiesz, czułość, przytulanie. My po prostu bardzo dużo w domu się przytulamy. Przytulamy się z mężem przy dzieciach, zawsze wtedy od razu wyrastają spod ziemi dzieci i biegną, żeby przytulić się z nami. I ja wiem, że to się takie wydaje, o, nie wiem, ale to jest taka fizyczna bliskość z dziećmi, to jest po prostu, wydaje mi się, że dla ich rozwoju coś fantastycznego. I jakby to łagodzi te wszystkie spory, te nerwy dnia, to przytulenie się. A drugą taką rzeczą, którą bym wymieniła i chyba w tym tekście, znaczy nie chyba, ale na pewno w tym tekście wymieniłam, to jest taka świadomość, że cokolwiek schrzanisz jako matka, możesz to naprawić, bo jest takie magiczne narzędzie, które nazywa się przeprosinami. Po prostu możesz to dziecko przeprosić. Miałam taką sytuację dosłownie tydzień temu, że bardzo się zdenerwowałam na moją córkę. Oskarżyłam ją trochę niesprawiedliwie. No trochę sprawiedliwie, a trochę nie. Jakby to było po głosie wcześniejszych, powiedzmy, jej działań, ale ostatecznie moje oskarżenie nie było słuszne. I ona wyszła z domu na taki spacer, żeby ochłonąć. No ja uświadomiłam sobie w trakcie, jak już opadła ta chmura nerwów, że nie miałam racji po prostu, że ją niesprawiedliwie potraktowałam. Podniosłam również głos. Więc wyszłam jej naprzeciw na tym spacerze. Przeprosiłam za słowa moje, powiedziałam, przepraszam cię, nie miałam racji, czy możesz mi wybaczyć. Ona się rozpłakała, przytuliłyśmy się i wszystko było okej. Okay. I po raz kolejny sobie uświadomiłam, że to jest naprawdę... Nie tylko będąc matką, ale też człowiekiem, że to jest fajne, że mamy takie narzędzie, które nazywa się przeprosinami i możemy dużo w życiu, to co schrzaniliśmy, przynajmniej część tego da się naprawić, mówiąc, że przepraszając po prostu. Więc myślę, że dużo miłości, dużo świadomości, że my rodzice nie jesteśmy alfami, omegami, umiejętność przepraszania, jakoś to będzie dalej.
A czy widzisz różnicę w sposobie wychowania, które ty znasz z dzieciństwa, z historii swojej, czy z historii osób innych, twoich rówieśników, w porównaniu do tego, jak ty i twoi, w zasadzie nasi rówieśnicy, też no właśnie, podchodzą do kwestii rodzicielstwa?
Myślę, że jest różnica, aczkolwiek no zakładam, że może to jest jakaś tam moja bańka, bańka moich znajomych, ale myślę, że to rodzicielstwo jest takie bardziej, bardziej świadome, że my zadajemy sobie pytania, których być może nasi rodzice czy dziadkowie również ze względów no, sytuacji, w jakiej jeżeli nie mieli możliwości sobie siebie pytania. Wystarczy spojrzeć na to, ilu, nie wiem, ile osób spośród naszych dziadków czy rodziców miało jakieś, nie wiem, wiesz, problemy typu dysleksja. No prawie nikt tego nie miał. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie zakładano, że dziecko może mieć jakiś problem, który ktoś chciał rozwiązać, tak? Szło się jakimś tam schematem, który był uniwersalny dla wszystkich. A teraz raczej założenie jest takie, przyjmowane już, wydaje mi się, że w ogóle też oficjalnie przy psychologia w tej dziedzinie bardzo się rozwija, psychoterapia, że każdy jest indywidualny i nie możemy tej samej miary przyłożyć do wszystkich. Więc myślę, że w ogóle do głosu dochodzi to, co do powiedzenia mają też dzieci. Wiesz, ja patrzę po również po sobie, że moje dzieci mogą po prostu na głos powiedzieć, co im nie pasuje, co one by wolały. I nie chcę dotknąć tutaj moich rodziców, ale myślę, że ja na pewno nie miałam takiej możliwości. To było trochę taki model, że dzieci mają słuchać rodziców i koniec, a nie na odwrót. A wydaje mi się, że teraz przychodzi taki moment, że słucha się tych dzieci. Ja nie wiem, czy nie twierdzę, że tak jest we wszystkich rodzinach, ale na pewno teraz dzieci mają do powiedzenia więcej, mogą też więcej. Internet też sprawia, widzisz, to jest kolejne dobrodziejstwo internetu, że jesteśmy... Mamy przynajmniej możliwość być bardziej świadomymi rodzicami. Słyszymy o rzeczach tych złych i tych dobrych, które się gdzieś tam dzieją w świecie. No, mamy po prostu szerszą wiedzę na temat rozwoju człowieka, w związku z czym mamy więcej narzędzi, żeby być bardziej świadomym rodzicem. I wręcz chyba naszym obowiązkiem jest korzystanie z tego. Więc tak, widzę różnicę. Wydaje mi się, że na pewno jest taka pokoleniowa różnica w wychowywaniu dzieci.
Może trochę się powtórzę z tym pytaniem, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Masz jakieś konkretne rzeczy, za które lubisz internet, będąc mamą, będąc żoną, będąc osobą odpowiedzialną za to, żeby trzymać dom, mówiąc trochę kolokwialnie, w kupie?
Że chyba muszę powiedzieć, że nie mam takich miejsc. Wiesz, w internet bardziej w takim charakterze, nie wiem, że teraz musiałam się zastanowić, jakie to są profile, ale nawet jedną z takich dziewczyn, chociaż nie mam, jedną z takich dziewczyn, którą uważam za skarbnicę takiej mądrości również życiowej, to jest youtuberka Niszka, Natalia Tur. Tak, i faktycznie teraz jak wywołałaś mnie do tablicy, to myślę sobie o Natalii, że nieraz słowa Natalii i programy, które nagrywa, naprowadzały mnie na jakiś trop rodzicielski, dawały mi do myślenia, co robię źle, że być może błądzę, żeby tu się zatrzymać, zastanowić się, nawet, wyobraź sobie, niedawno z Natalią, to co prawda była prywatna rozmowa, bo bardzo się też prywatnie lubimy, ale Natalia dała mi taką radę i uznałam, że to jest bardzo mądre, powiedziała, że ona nauczyła się z kolei, bo ona jest taka, nie ustaje w edukacji swojej, więc nauczyła się bardzo ważnej rzeczy jakiś czas temu. Ja tak nasłuchiwałam, czego ty mogła się nauczyć takiego ważnego w kontekście, jak mówiła, rodzicielstwa. Wiesz, wydawało mi się, że nie wiem, powie coś takiego z pogranicza psychologii szalenie ważnego. Ona mówi, że dowiedziała się, że powinniśmy pozwolić dzieciom, żeby miały w pokojach bajzel i skończyć z tym dziamdzianiem w kółko, weź posprzątaj, jak tu się wchodzi, dobrze, przecież nic tylko na środku, nie powiem co i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie no, to jest taka, to w ogóle jest niesamowite, bo wiesz, jak ja wchodzę do tego pokoju i tak zaczynam dziamdziać, to po prostu wiem, że jestem własną matką, przypominam sobie, jak moja mama to robiła i wiem, co miałam w głowie, kiedy moja mama wchodziła i tak dziamdziała. Ja czekałam, aż ona skończy dziamdziać i dalej robiłam swoje i na pewno nie sprzątam tego pokoju. I teraz to jest taka powtórka. I Natalia mówi, że powinniśmy pozwolić dzieciom na ten bajzel w pokojach. Oczywiście no nie taki totalny rozgardiasz na zawsze, nie. Pozwalamy na bałagan, ale ustalamy jeden dzień w tygodniu, kiedy sprzątany jest pokój i lśni. Natomiast na co dzień jako rodzice staram się nie wchodzić, nie zaglądać. To jest miejsce dziecka, gdzie ono na ten bałagan ma zielone światło. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dziecku potrzebny jest taki wentyl, ujście, wiesz, żeby móc robić coś wbrew, czy nawet rodzicom, żeby czuć, że w tym pokoju masz swoją wolność i że nawet robi ten bałagan, to jest takie robienie czegoś jakby powiedzmy wbrew regułom. I dlatego to jest ważne, że czasami ten bałagan, jeżeli pozwolimy dzieciom na ten bałagan, to unikamy wielu innych problemów wychowawczych, łącznie z tym, że dziecko, które będzie miało idealny porządek, to znaczy ja nie mówię, że tak koniecznie będzie, ale to dziecko, które jest zmuszane do regularnego porządku, gdzieś indziej znajdzie ujście dla tych swoich emocji, dla tych, które w sobie ma. Czyli może pójść w papierosy, w alkohol, może poszukać całego towarzystwa. Do tego stopnia, więc byłam w szoku, że ten porządek w pokoju, o który ja tak zabiegam, jest w gruncie rzeczy tak istotny, a właściwie jego brak. Więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, osobą, która mi w rodzicielstwie czasem jest dla mnie takim drogowskazem, bo wiem też, że jest fajną matką, jest Natalia Turka.
No, przyznam szczerze, że sama jestem zaskoczona takimi wnioskami, ale analizując to, zastanawiając się nad tym, rzeczywiście, też jestem w stanie się...
Ma to sens, prawda? Ja tak. Też byłam zaskoczona i mówię, dobrze, i wróciliśmy do domu i mówię do dzieci, słuchajcie, zmieniamy zasady. I jeden dzień sprzątacie, resztę ja w ogóle po prostu, ja zamykam drzwi do tego pokoju, bo nie chcę widzieć, co tam się dzieje. Ja wiem, że tam jest tragedia. przepraszam, jeszcze wtrącę, że przez to, że wprowadzona jest ta zasada, ja wiem, że oni mają prawo do tego bałaganu, to też jestem spokojniejsza, wiesz, bo ja wiem, że oni mają zielone światło na ten bałagan. I ja wiem, że nie ma się co spodziewać czego innego oprócz bałaganu w ich pokoju, a ja wiem, że nie muszę dziamdziać. I że jest jeden dzień w tygodniu, a to jest niesamowite, wiesz, bo oni sprzątają i oczywiście po 2 godzinach nikt nie wie, że tam było sprzątane, nie? To jest niewiarygodne po prostu.
No właśnie. Inaczej też funkcjonuje rzeczywistość dziecka, inaczej dorosłego. Inne są priorytety w danym momencie. Myślę, że to wszystko, kwestia akurat porządku, bałaganu, zmuszania do sprzątania, to wydaje mi się, że to jest po prostu lęk rodzicielski przed tym, że dziecko w przyszłości nie będzie potrafiło poradzić sobie z systematycznością, z dbaniem o porządek, że nie będzie miało poszanowania dla zasad, ale to takie moje osobiste przemyślenie, jeszcze też nieopierzonego człowieka, że no też czasami no trzeba też pilnować, żeby samo pojęcie zasad nie było ważniejsze od treści. Wydaje mi się, że czasami za narzucaniem zasad nie wiąże się nie idzie żadna głębsza treść i rodzice wymagają po prostu, bo rodzic powinien wymagać.
Tak, może... zgadzam się.
No dobrze, ale teraz jeszcze chciałabym przejść do kwestii, skoro w dzisiejszej audycji skupiam się i na macierzyństwie, i na internecie, to teraz jeszcze chciałabym wykorzystać to, że jesteś osobą, która publikuje w internecie, dzieli się swoim życiem, ale też w taki sposób rozsądny, jeśli chodzi o kwestie rodzicielskie, to no, wydaje mi się, że dbasz o prywatność swoich dzieci w internecie. No, ciężko uświadczyć zdjęć na przykład na Instagramie twoich dzieci jakby w pełni gdzieś starasz się nie pokazywać twarzy takich no właśnie rzeczy, które bardzo mocno by wchodziły w ich przestrzeń. Czy to rzeczywiście dobrze to odczytuję? Czy to jest dla ciebie ważne, żeby pomimo tego, że jesteś osobą publiczną w internecie, to starasz się zadbać o to, żeby twoje dzieci nie miały mimowolnie styczności z tym internetowym ekshibicjonizmem?
Wiesz co, nie do końca tak jest, bo jest trochę ich zdjęć. Gdyby cofnąć się tak do archiwum bloga, kiedy byli młodsi, to publikowałam te zdjęcia. Znaczy na pewno nie w jakiejś tam dużej ilości, ale też nie miałam takiej filozofii, że muszę ich ukrywać przed światem. Wiesz co, robiłam to, co podpowiadała mi intuicja, bo w ogóle ja uważam, że tylko narzędziem niewiarygodnie fantastycznym, jaki dostaliśmy, w jaki zostaliśmy wyposażeni, to jest macierzyńska intuicja. I wydawało mi się, że ta intuicja podpowiada mi, że pokazuje ich w takiej ilości, że to jest, że nie epatuje prywatą dzieci, że to jest takie fajne po prostu. Natomiast teraz oni są też po prostu starsi dużo i jeżeli cokolwiek publikuje, no to są, wiesz, to są po prostu duże dzieci. Oni mają 13, 11 i 9 lat. Więc cokolwiek opublikuję z nimi, pytam, czy mają coś przeciwko, czy mogę to opublikować. I bardzo często zdarza się, że słyszę, że nie, mamo, nie publikuj, nawet do tego stopnia, że kiedyś standardem było, że publikowałam ich zabawne teksty na blogu, a teraz nie mogę, bo oni często sobie nie życzą. To też jest kwestia tego, że internet poszedł jakby, rozlał się szerzej, więc te 10 lat temu może jeszcze nawet nie każdy ten internet miał, a teraz już dzieci w ich klasie wiedzą, że ja jestem blogerką, nauczyciele wiedzą. Każdy jest w stanie dopasować sobie to, o czym ja piszę, czy co pokazuję do bardzo konkretnych dzieci. Więc staram się to mieć na uwadze i dalej posługuję się intuicją, bo wydaje mi się, że niektóre zdjęcia, które pokazuję, wiesz, ja też nie publikuję takich treści, które byłyby, nie wiem, jakieś bardzo kontrowersyjne. Wydaje mi się, że nie jestem osobą, ja też w ogóle nie lubię takich internetowych wojen, nie byłabym w stanie, nie wiem, pisać regularnie tekstów, pod którymi jest awantura jakichś kontrowersyjnych treści. Też nie jestem, co też jest bardzo ważne, jakąś bardzo zasięgową influencerką, tak? Na tle wielu innych, być może, że gdybym miała tę społeczność pokroju, nie wiem, milionowego czy kilkaset tysięcy osób, no to pewnie też jeszcze inaczej bym do tego podchodziła, bo zwyczajnie moje dzieci byłyby w jakimś stopniu wtedy osobami, byłabym ja osobą dużo bardziej publiczną niż jestem teraz. Teraz mimo wszystko zna mnie w porównaniu do innych, no garstka osób, tak? Więc to wynika też z tego. Po prostu staram się kierować jakoś intuicją, a teraz, kiedy są starsi, pytać ich, co myślą o tym, że ich pokażę, wrzucę jakieś zdjęcie. Jak się nie zgadzają, no to nie ma w ogóle dyskusji.
Tak powoli już podsumowując naszą rozmowę, mam dwa takie podsumowujące pytania jeszcze do ciebie. Po pierwsze, tak na podstawie twojego doświadczenia i twoich odczuć, jak nie zwariować, oglądając treści udostępniane w internecie?
Wiesz, to bardzo prosto. Po prostu nie oglądać ich za wiele. Odłożyć telefon, zająć się czymś innym i tak jak mówiłam wcześniej, dobrać odpowiednio internet pod swoje potrzeby. Jest morze treści w internecie i to my w dużej mierze sobie wybieramy to, co chcemy czytać. Ja może to, co teraz powiem, jest takie mało radiowe, ale wiesz, kiedy zaczął się COVID na przykład, ja czułam się tak bombardowana złymi informacjami ze świata, że ja po prostu przestałam czytać wiadomości. Okazało się, że da się to wyeliminować. Są badania potwierdzające, że i tak wszystko najważniejsze do ciebie dotrze. No jak mogłoby do mnie nie dotrzeć, tak? Ale przestałam czytać te, wiesz, dające po oczach czerwone nagłówki, bo czułam, że wytrąca mi to z równowagi. Czyli potrafiłam wyeliminować ze swojego życia wiadomości, najważniejsze, wielkie, ogromne portale. Oczywiście no one pojawiają się gdzieś tam na przykład na Facebooku, ale na Facebooku też większość rzeczy, treści takich poblokowałam, odlajkowałam. Starałam się stworzyć sobie taki feed, który nie będzie mi wytrącał z równowagi, a raczej będzie mnie uspokajał. Więc warto pamiętać, że naprawdę w dużej mierze to, jaki jest internet, zależy to od nas, jaki my mamy ten internet, zależy to od nas. Jeżeli obserwujemy na Instagramie dużo influencerek, które nas frustrują, no to po co to obserwujesz? No to wystarczy naprawdę kliknąć, odlajkowuje i już więcej nie widzisz dziewczyny, która cię, załóżmy, denerwuje. Bardzo proste. W gruncie rzeczy bardzo proste, naprawdę.
Tak, rzeczywiście. No, zgadzam się z tym i też wiem, jak ciężko jest wpaść na ten pomysł i odciąć się od tego, co przyprawia o frustrację. A na sam koniec, skoro dotykamy dzisiaj tematu macierzyństwa, to też co chciałabyś powiedzieć dzisiaj współczesnej matce, zwłaszcza takiej osadzonej w tej internetowej przestrzeni, Co ci przychodzi do głowy? Jakie są ważne rzeczy, które chciałabyś przekazać każdej matce?
Co chciałabym powiedzieć każdej matce? Już chyba padło to w tej rozmowie, ale nie. Chciałabym, żeby bardziej słuchały swojej intuicji niż internetowych głosów, bo naprawdę intuicja jest fantastycznym narzędziem. Chciałabym, żeby mniej krytycznie podchodziły do swojego rodzicielstwa, dały sobie większy kredyt zaufania, żeby patrzyły na siebie oczami swoich dzieci, bo często jest tak, że my czujemy się beznadziejnymi rodzicami, a przychodzi dziecko i mówi, jesteś najlepszą mamą na świecie, jak ja mam szczęście, że mam taką mamę. I nieraz mnie to tak stawia do pionu, więc spójrzmy na siebie oczami swoich dzieci, bo nasze dzieci nas bezwarunkowo kochają. No i wtedy może poczujemy się lepszymi matkami, lepszymi rodzicielkami.
Dziękuję ci bardzo za te słowa i za całą naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Sara Ferreira, Miss Ferreira. Pod takim hasłem można Sarę znaleźć w internecie, na Facebooku, na blogu missferreira.pl bądź na Instagramie, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy jest ciekawy, czym Sara zajmuje się w internecie, to zachęcamy. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I pora kończyć dzisiejszą audycję, dzisiejszą ciszę w eterze. Mam nadzieję, że dzisiejszymi rozmowami choć trochę udało nam się spuścić niepotrzebne ciśnienie i napięcie, zwłaszcza
wśród... Mam nadzieję, że nikogo nie wpędziłyśmy w kompleksy tą rozmową.
Tak, a właśnie wręcz przeciwnie. Pozwoliłyśmy, pomogłyśmy też... tych słabości się nie bać, bo każdy z nas jakieś ma, każdy z nas ma chwile lepsze i gorsze. Najważniejsze jest to, żeby nie dać się zwariować i nie dać sobie wmówić, że jesteśmy przez to złe bądź źli, jesteśmy złymi rodzicami, czy nie potrafimy zajmować się domem. Bardzo często dużo takich kłamstw zaczyna się w naszej głowie, więc mam nadzieję, że nasi słuchacze dzisiaj będą się kłaść, spać z lekkimi głowami po dzisiejszych rozmowach. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a dzisiejszą audycję realizował Jarosław Gołofit. Pora już się żegnać. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.